Bieg pierwszy. Początki podcastów o języku polskim.
Bieg drugi.
Jak rodzi się podręcznik?
Bieg trzeci. Państwowy egzamin. To wielki stres?
Bieg czwarty. Hop do Polski.
A, no to co, Dasza, zaczynaj. Co dzisiaj mamy?
Dzień dobry, albo dobry wieczór, bo to zależy, nie? Dzisiaj mamy dzisiaj jest poniedziałek, nie? Tak. Dzień taki pracowity bardzo, początek tygodnia, tak. I dzisiaj mamy dla Was bardzo specjalny odcinek, ponieważ nie jesteśmy same, a mamy tutaj gościmy bardzo fajną osobę.
Tak, to dzisiaj gościmy po raz pierwszy kogoś, kto nie tylko uczy polskiego, bo już miałyśmy dwie lektorki z języka polskiego, jedna pochodziła z Białorusi, druga z Rosji, ale to jest pierwsza Polka na naszym podcaście i to jest pani Berenika Wilczyńska. Ja myślę, że nie powinnam przedstawiać panią swoim uczniom, no ponieważ codziennie korzystamy z pani podręczników, tak? Pani Berenika jest autorką wspaniałych podręczników, które polecam naprawdę z całego serca i osobiście dzisiaj miałam lekcję z jednym panem, który przygotowuje się na egzamin B1, tak? To on chyba obywatelstwo, tak? Powinien zdobyć obywatelstwo polskie, tak? No i drugi podręcznik, Rok w Polsce, to też uwielbiam go, to jest miły początek dla karty. Myślę, że lekcja, żeby wprowadzić do kontekstu, jaki dzisiaj jest dzień, tak? Co Polacy obchodzą dzisiaj, jakie tradycje są i to oczywiście podcast Hello Polish, to myślę, że był w ogóle pierwszy podcast, który był związany z językiem polskim dla obcokrajowców. Pani Breniko, czy mam rację? Czy pani była pierwsza?
Pierwsza wydaje mi się, że nie byłam, bo przede mną był Piotr z takiego podcastu, który nazywa się Real Polish, coś takiego.
Aha, tak.
Jakoś jednocześnie ze mną powstał chyba podcast Polski Daily, tak mi się wydaje, pani Pauliny Lipiec, ale tak, myślę, że no byłyśmy jakby jednymi z pierwszych po Piotrze, więc wydaje mi się, że to rzeczywiście... ponieważ ja na samym początku też prowadziłam ten podcast z koleżanką Anią i dlatego mówię w liczbie mnogiej.
Tak.
Teraz się to zmieniło, od jakiegoś czasu już jestem sama, ale początki to właśnie były nasze wspólne i faktycznie myślę, że byłyśmy jednymi z pierwszych.
Mm-hmm. Pani Broniko, ile lat temu pani zaczęła taką działalność podcastową?
To było pierwsze prace, pierwsze pomysły. Zaczęłyśmy w 2017 chyba roku, już teraz tak datę nie przypomnę, ale wydaje mi się, że to był ten rok 2017 albo na 16, koniec 16.
Jakoś... To teraz wszystko dzielimy tak przed pandemią, po pandemii,
tak,
na pewno tak. To było przed.
Tak, na pewno przed. To były te lata, także to już długi czas istnieje podcast, natomiast jak zapewne i panie słuchacze pań zauważą, że nasz podcast troszeczkę, mój podcast już teraz, troszeczkę się w ostatnim czasie, że tak powiem, zahamował, ponieważ poświęciłam się bardziej pracy wydawniczej. Troszkę ten podcast darmowy jakby zszedł na dalszy plan, ponieważ no niestety nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, aczkolwiek baza podcastów nadal istnieje i nadal jest dostępna.
I są nadal aktualne, tak, bo myślę, że tam są takie tematy, które ciągle są aktualne, które są też w różnych podręcznikach, na przykład, medycyna, tak, sklep, kawiarnia,
tak, starałyśmy się zawsze, tak, dokładnie, staraliśmy się przedstawiać takie, obierać w ogóle takie tematy i kierunki, żeby one były ciekawe, tak, żeby to były tematy aktualne, życiowe i żeby było przydatne słownictwo, bo często jak spotykałyśmy się z pewnymi tematami opracowanymi w podręcznikach, to czasem słownictwo było takie niezbyt życiowe, mówiąc.
Dyskietka, płyta CD, magnetowiec i coś takiego, tak? Dzieci tego już nie kojarzą nawet.
Tak, dlatego to było dla nas bardzo ważne. I w ogóle stąd się zrodził ten pomysł, żeby te podcasty nagrywać i pomysłów zawsze miałyśmy mnóstwo, natomiast czasu na ich realizację nie zawsze było dużo.
Bardzo, bardzo rozumiemy. Znamy ten ból, tak. Zwłaszcza jak to jest darmowe, to jakby no nie ma takiej motywacji, tak, robić to, kiedy ludzie no, po prostu dziękuję, jest fajnie i wszystko, tak, ale praca...
Zwłaszcza, że właśnie, jak pani wiedzą, zapewne to wymaga naprawdę dużo pracy. Dokładnie. Dlatego, że to nie tylko jest napisanie tego tekstu, sprawdzenie go wielokrotne, sprawdzenie korekty, ale też trzeba przygotować pliki oczywiście wszystkie pod kątem technicznym, nie tylko nagrać i wyczyścić to nagranie i je zmontować, ale też my w swoich podcastach miałyśmy i ja mam nadal dostępne PDF-y z transkrypcją i ćwiczeniami. Więc oczywiście taki plik też musi zostać przygotowany. To też wymaga czasu. U nas są jeszcze czasami, pojawiają się też zdjęcia do każdego podcastu. No to wszystkie technikalia, to jest oczywiście dodatkowa praca.
Tak, taka nudna, żmudna. Nagrać to jedno, tak? To gadu, to jest okej.
Okay. Taka właśnie nudna i systematyczna. O, to jest
systematyczna, to prawda. Dobra, a pamięta Pani swój pierwszy odcinek? Jak to było? Czy nagrywałyście w studium w jakimś, czy jak to wyglądało?
Tak, pamiętam oczywiście, ponieważ te pierwsze rzeczy się zawsze dobrze pamięta. Pierwszy odcinek to była przygoda z Polską i językiem polskim. O Blance, która przyjeżdża do Polski, właśnie pochodzi z, jeśli się nie mylę, z Francji, jeśli dobrze pamiętam, i właśnie przyjeżdża uczyć się polskiego i opowiada o swojej przygodzie właśnie z nauką polskiego i w ogóle z kontaktami z Polską. Nagrywałyśmy wszystko same od początku do końca na dyktafonie, tak jak właśnie panie teraz też.
Nie jesteśmy najgorsze, tak.
Ja w ogóle od początku do końca zajmowałam się montażem tych podcastów oraz też składaniem właśnie plików graficznych oraz też administrowaniem strony, ponieważ tutaj jakby ja byłam tym, powiedzmy, mózgiem takim właśnie operacyjnym, a Ania była też, oczywiście też wymyślała teksty, pisała, ale jakby ja się zajmowałam tym od strony takiej zarządzającej tym tematem, także wszystko było na mojej głowie i rzeczywiście te początki były dość trudne, bo właśnie też chodziło o to, żeby wytrwać, tak, żeby być systematycznym i nie zrezygnować. Kiedy zaczęłyśmy dostawać pierwsze sygnały pozytywne, że to się podoba, że są chętne osoby, żeby tego słuchać, żeby się uczyć z tych podcastów i że według tych pierwszych naszych słuchaczy to jest bardzo fajna metoda, z której można wiele się nauczyć i zaczerpnąć, no to nam dawało taką motywację, żeby kontynuować, bo myślę, że w przeciwnym razie można się łatwo poddać i zrezygnować.
Tak. Z tym wymyśleniem tych tematów, odcinków, bo jak my na przykład z Kasią też prowadzimy ten podcast, jak już prawie 3 lata, no to jak był ten pierwszy rok, no to na przykład zbliżały się święta, jak Wigilia, i to o, nagrajmy odcinek o Wigilii, a później za rok, kurde, no nie będziemy nagrywać kolejnego odcinka o Wigilii, tak, i wtedy już musi być inny pomysł.
Tak. I teraz a trzeci rok to już w ogóle,
tak. No teraz coś wymyślimy, także ten.
A chociaż trzeci rok już można znów Wigilię. Już wszyscy zapomnieli o tym, ale to po prostu jeszcze chciałam zapytać, może pani ma taki ulubiony jakiś odcinek, bo mój ulubiony to też by chyba trzeci, Kupa to po kaszubsku lalka. O, to tak. Mówiłyśmy tam o takich dialektach w Polsce, a pani coś takiego ma?
Ulubione moje podcasty. Myślę, że ja lubię takie.
Czy pani wszystkie lubię?
Może nie, to jest zawsze chyba tak, że z niektórych jesteśmy bardziej zadowoleni, a z innych mniej, ale ja też tak mam. Wydaje mi się, że lubię te, które są, w których są dialogi i takie, w których mamy słowieństwo potoczne. Bo to jest coś, czego brakuje w książkach. Tego właśnie nie ma nigdzie, więc właśnie to, jak panie też powiedziały o koncepcji, bo może przejdę na wyjeżdż, jeśli mogę. Jak powiedziałyście o koncepcji waszego podcastu, to bardzo mi się to spodobało, że właśnie z jednej strony jest podręcznik, a z drugiej jak Polacy mówią naprawdę. Wydaje mi się, że to jest to, czego bardzo brakuje i w pomocach dydaktycznych, i właśnie w samych też koncepcjach nauczania. Dlatego zależało nam bardzo na tym, żeby to wprowadzić w podcastach. I ja lubię te treści, może nie podam konkretnego tytułu, ale te dialogi i te teksty, w których uczymy tego języka potocznego.
No tak, tak, bo jeśli weźmiemy takie klasyczne podręczniki, to jeszcze może lat 80., które były takie czarno-białe, nudne i to tam zawsze były takie dialogi, ja nie wiem, jak z kosmosu, to ludzie tak nie mówią, a potem uczyli się polskiego, przyjeżdżali do Polski, A to pan do nich mówi tam jakieś słówko na H, albo coś napisane jest na autobusie czy tam na płocie i nie rozumiał po prostu, co to za polszczyzna, czego ja się uczyłam, jakieś łaciny czy co.
Tak.
Tak? I też myślę, że naszego podcastu i pani może podcastu słuchają osoby, które przyjeżdżają do Polski i właśnie powinni spotykać się z tym językiem na co dzień, tak? Pracować, uczyć się, a nie to, że po prostu czytać, nie wiem, Mickiewicza w oryginale, tak?
Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo dobra obserwacja, bo ja mam w ogóle podobną obserwację, ponieważ ja z wykształcenia polonistką nie jestem. Jestem filologiem języka włoskiego. I również miałam bardzo podobne doświadczenia, ponieważ na Uniwersytecie Warszawskim uczyliśmy się języka troszeczkę w taki sposób właśnie podręcznikowy. Natomiast kiedy wyjechałam do Włoch na stypendium Erasmus, to właśnie była taka to zetknięcie z rzeczywistością, zetknięcie z językiem mówionym. Mimo że oczywiście na uniwersytecie też konwersacje były, ale jednak ten język był bardzo podręcznikowy, taki literacki. Także to nie jest jedyna sytuacja, z którą borykają się też właśnie obcokrajowcy uczący się z jakichś tam podręczników, nie mający kontaktu z takim żywym językiem polskim mówionym. Także no często właśnie jest to zderzenie z rzeczywistością, kiedy przyjeżdżają, muszą dogadać się, prawda, gdzieś tam w sklepie.
Tak, tak.
Tak.
No, a to ktoś mówi tutaj na przykład essa czy cokolwiek takiego.
Tak, tak. I kiedyś akurat Dasza opowiadała historię o myszce, to też może krótko tak powiedz, pani Berenice.
Miałam wyjazd służbowy, czyli poważnie mieliśmy spotkanie, później ja miałam przedstawić prezentację i nie chciało mi się coś włączyć i wszyscy zaczęli się śmiać, ale tak jakby po prostu, no mieli po prostu z tego bekę, ja też miałam z tego bekę i później ja mówię, co wy się śmiecie, bo ja mam zajebistą myszkę, tak powiedziałam im i oni tak po prostu zaczęli lać totalnie, ja stoję, po prostu mój przełożony, nie? Tak, i oni, ja mówię, o co chodzi? Daria, powiemy ci po spotkaniu, po prezentacji. To znaczy, co ty powiedziałeś teraz, no i później, no że i to było, nie wiem, pół roku temu, czyli jakby mimo to, że jestem 9 lat tu, to i tak cały czas uczę się czegoś nowego, no więc o to chodzi.
Tak, właśnie tak.
Dzielimy się też swoim doświadczeniem.
Dobrze. Pani Bereniko, czy pani sama uczy języka polskiego?
To znaczy tak, ja uczyłam języka polskiego jako obcego przez 7 lat, więc nie jakoś bardzo długo, natomiast intensywnie uczyłam też między innymi właśnie na Uniwersytecie Warszawskim, bo tam kończyłam polonikum, to jest glotodydaktyka polonistyczna i tam zostałam, uczyłam troszeczkę właśnie na kursach Erasmusów, uczyłam też regularnie na uczelni, natomiast dosyć szybko zakończyłam tam współpracę, ponieważ uznałam, poczułam to bardzo mocno w pewnym momencie, że wolę tworzyć, że po prostu to jest moja taka, mój konik i po prostu bardzo lubię tworzyć materiały. I wolę się temu poświęcić. Także oczywiście to doświadczenie nauczania jest tutaj kluczowe i najistotniejsze, bo bez tego to w ogóle byłoby trudno tworzyć materiały. Natomiast przyszedł taki moment po tych 7 latach, że uznałam, że chcę się poświęcić działalności wydawniczej. Bardzo dobrze wspominam ten okres. Miałam bardzo ciekawych uczniów z różnych właściwie stron świata, także jest to świetna praca. Natomiast tak jak mówię, poszłam w innym kierunku po prostu. Jest to związane jak najbardziej, ale jednak tworzenie materiałów jest moją ulubionym moim zajęciem, zdecydowanie.
A gdyby teraz jakiś sąsiad powiedział, no Bereniko, wiesz, to mój kolega bardzo chce uczyć się polskiego. Podjęłoby się pani takiej pracy?
Powiem tak. Mam wiele zapytań o to.
Tak, no.
I właściwie bardzo często, niestety, trochę z żalem, ale muszę odmawiać, ponieważ doba ma tylko 24 godziny.
Tak.
I jeżeli podjęłam taką decyzję, to trzymam się jej, bo jest to mój kierunek, który gdzieś chcę rozwijać po prostu. Chcę rozwijać wydawnictwo i materiały i no dlatego niestety konsekwentnie odmawiam, chociaż zdarza się to naprawdę często.
A to może na emeryturze jeszcze, pani ma całe życie przed sobą. Tak,
tak, może jeszcze wrócę, nie wykluczam, że wrócę, że będę potrzebowała inspiracji, więc nie wykluczam tego.
No i też naprawdę wielki szacunek dla pani, bo też przeglądałam te materiały cyfrowe, bo to naprawdę duży wysiłek, żeby to stworzyć, żeby zadbać po prostu od podstaw, od treści do tego, jak to ma wyglądać, żeby to przyciągało, że tak powiem, oko.
Dziękuję za uwagę, ale właśnie to jest coś, co jeszcze tutaj dodam, że łączy moje doświadczenia z różnych dziedzin, bo ja w ogóle też w swoim życiu pracowałam w wydawnictwie wcześniej, zanim uczyłam języka polskiego jako obcego. I pracowałam wprawdzie, gdzie się zetknęłam się już wtedy z językiem polskim jako obcym, bo tworzyliśmy bodajże dwie książki do nauki właśnie, takie same książki to były do języka polskiego, ale to było wydawnictwo językowe, które tworzyło książki do nauki różnych języków obcych, przeróżnych. Mieliśmy arabski, turecki, wiele różnych języków, natomiast pracowałam tam chyba 3 lata i wtedy poznałam proces wydawniczy właśnie od podszewki, czyli jak powstaje książka w ogóle, jak się pracuje z autorem, jak się tworzy ten materiał, jak się tworzy książki, jak się drukuje. To jest taka moja baza i ja wtedy właśnie jakby nauczyłam się, na czym to w ogóle polega i jakby z tego też wywodziło się to, że w ogóle o tym pomyślałam, że ta praca mi się bardzo podobała, więc konsekwencją po tej to było, moja decyzja była też konsekwencją po części tych doświadczeń.
Tak. A te podręczniki takie najnowsze, które Pani napisała, to Pani sama wszystko od zera pisze, od A do Z, czy to jakaś drużyna Pani pomaga?
To znaczy, mówi Pani o książce drukowanej?
Na przykład rok w Polsce, tak? Albo ten do egzaminu.
Rozumiem, więc tak, tutaj mam współpracowników zewnętrznych, na przykład zlecam korektę, redakcję. Jest warto mieć to drugie oko, prawda? Że to że ja
oczywiście.
To oczywiście nie znaczy, że to będzie bezbłędne absolutnie. Więc bardzo lubię współpracować z kimś, kto ma doświadczenie, wiedzę i potrafi też znaleźć jakieś błędy, czy zasugerować jakieś ciekawe rozwiązania, bo to zawsze jest wtedy materiał bogatszy, ciekawszy. Natomiast większość jest jakby opracowane przeze mnie, natomiast w korekcie, w redakcji dochodzą ewentualnie jakieś uwagi, oczywiście językowe czy pomysły, natomiast skład nadal robię sama, jeszcze tego nie zrobiłam, chociaż rozważam to, żeby też stronę graficzną oddać komuś, ale nie ukrywam, że jest mi trudno to zrobić, ponieważ jestem do tego przywiązana, lubię myśleć o całości, o książce jako o całości, o e-booku jako całości, że wtedy to po prostu dobrze gra, jeżeli ja pisząc materiał od razu myślę o tym, jak on będzie rozmieszczony, jak on będzie rozłożony, żeby to się dobrze czytało, żeby się wygodnie z tego korzystało po prostu. A z racji tej, że właśnie w mojej drodze zawodowej trudno było mi się zdecydować na jedno, więc skończyłam też studia graficzne i po prostu wykorzystuję te różne doświadczenia w jednym, tak, w tej pracy graficznej.
A skąd Pani bierze takie pomysły? Bo Pani podręczniki są absolutnie różne. Nie to, że to jest tak seria podręczników, to jak to wygląda? Pije Pani wieczorem tak herbaty? Myślę, że o świętach nie ma dobrej książki. Jak to jest?
Powiem Panią tak, moim problemem jest to, że po prostu pomysły w mojej głowie się rodzą same. Jest ich nadmiar. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak, że się przechwalam, ale po prostu... No zawsze miałam tych pomysłów sporo i w moich notatkach aktualnie mam ponad 20 pomysłów na nowe książki i e-booki.
Fantastycznie.
Super.
I naprawdę nie jestem w stanie ich wszystkich zrealizować, chociaż bardzo bym chciała. To często jest tak, że te pomysły biorą się, nie wiem, z życia, z obserwacji. Ja ogólnie bardzo lubię obserwować rynek, obserwować, co się dzieje w tym, w nauczaniu, w branży, ale też w ogóle w językach obcych. Też mam inspirację, mam szereg notatek, które spisałam jeszcze ucząc swoich studentów polskiego. Z tego się bierze mnóstwo inspiracji, bo gdzieś się pojawiały jakieś problemy, pytania. I to też mi pewne rzeczy jakoś tak nasunęło, że a może to, a może to. I tak główka pracuje, że tak powiem.
No to super, super. I myślę, że to jest jeszcze nisza, tak, czyli takie wolne miejsce, że w języku angielskim, w języku niemieckim, francuskim to wszystkie sklepy są w tych podręcznikach. Tak. Do polskiego jeszcze mamy gdzie popracować, tak? I wydaje mi się, że podczas pandemii akurat leniwy nie napisał podręcznika, tak? Bo Pani zobaczyła, jaki po prostu wybuch jest tych książek. Naprawdę są niektóre bardzo, bardzo dobre i to my z Daszą też zrobiłyśmy taką na 30 stron, tak? Na tą malutką książeczkę, to A jakby fonety to w biegu dla tych tylko, kto uczy się czytać. No i znaczy, ile czasu my to robiłyśmy? Rok?
No, chyba rok, tak. Żeby
chyba
tak,
rok, to, tak, więc...
Tak. No, od brudnopisa do końcówki, to tak. To,
no tak.
To był rok.
Tak, tak.
Plus te nagranie, to było bardzo, bardzo naprawdę taka czasochłonna praca i też wypalenie jakieś tam było, ale to skończyłyśmy, no i też planujemy, mamy różne pomysły, ale jak pani mówi, że najważniejsze, że czas.
Tak, tak.
Każdy
tak,
ma właśnie, pracę, rodzinę.
Tak, tak, oczywiście. I to jest tak właśnie to, co też mówicie, że... Czasem jest tak, że po prostu wydaje się, że jakiś pomysł się zrealizuje bardzo szybko, prawda? Że mamy pomysł, mamy zapał, mamy chęć do pracy, bierzemy się za to, prawda? I nagle wkracza ta rutyna. To jest właśnie taka praca też twórcza, ale która ma... No często borykamy się z różnymi blokadami, problemami, życie wchodzi, tak? Ja często, ja pamiętam, jak pisałam właśnie książkę Polski na B1, to były wakacje jeszcze, bo tam to też pisałam z przerwami, ale wtedy pamiętam, że to był sierpień i poświęciłam takie 3 tygodnie, gdzie dzień w dzień siadałam regularnie do komputera i naprawdę pisałam bardzo intensywnie.
Jak po prostu biurowa taka praca, tak? Tylko,
tak,
że pani siedzi w domu.
Tak, tak, dokładnie tak. I w tym momencie moje dziecko się bardzo rozchorowało, a ja już miałam przeróżne terminy gdzieś umówione, ponieważ ta książka została wydana w ramach self-publishingu, czyli ja sama tutaj wszystkim się zajmowałam i moje dziecko się rozchorowało, więc jednoczesna opieka plus jakby dopinanie tych terminów, to naprawdę było wymagające. Ja już, jak mówiąc potocznie, chodziłam po ścianach, już naprawdę myślałam, że tego nie zrobię, że to nie wyjdzie i to naprawdę są takie trudne momenty. Bo...
No ale wyszło.
Tak, tak.
Książka naprawdę jest wspaniała i zwłaszcza nagranie, wydaje mi się, że też są, nie są takie sztuczne, są takie też ludzkie, tak? Bardzo interesujące.
Tak, właśnie bardzo się cieszę, że zaangażowała mojego do nagrań mojego przyjaciela, który ma bardzo radiowy głos i zgodził się współpracować przy tym projekcie. Czasem jest tak, że nie jest łatwo znaleźć współpracowników, bo mamy jakieś oczekiwania, czasem jest tak, że ktoś nie ma czasu, także z tym delegowaniem zadań też nie zawsze jest łatwo.
Tak,
jest to bardzo dobre, bo możemy przyspieszyć z pracą, ale czasami potrzebujemy znaleźć odpowiedzialną osobę, dobrą, która sprawdzi się przy konkretnym projekcie.
Czyli mamy dużo czynników, co wpływa na ten sukces, oczywiście. A jeszcze tak chciałam tylko się zapytać, na przykład jak przychodzi pani nowy pomysł, to czy pani od razu to gdzieś notuje, żeby nie zapomnieć? Bo na przykład ja czasami tak mam, że coś mi przyjdzie do głowy i mówię, dobra, to później sobie zapiszę, później zapominam. Więc jaka jest technika i rada?
Polecam zanotować. Jeżeli się nie da od razu, polecam zanotować tego samego dnia. Bo najczęściej jest tak, że albo to umknie, następnego dnia to już na pewno umknie. Także już mnie się wielokrotnie to zdarzyło, że miałam pomysł, który po prostu mówię, tak, koniecznie muszę to zrobić, to będzie to. I gdzieś mi to umknęło, gdzieś się rozjechało i po prostu najlepiej zanotować. Jak nie od razu, to tego samego dnia. Polecam odnotowanie, to jest dobra metoda.
Dobrze, to pani nas teraz nauczy.
Tak.
Jest doświadczonym, już jest autorem. Dobra, pani Bereniko, ale mimo to, że pani jest grafikiem komputerowym, tak, autorką, pani jeszcze jest egzaminatorką, tak, podczas państwowych egzaminów. I czy pani jest strogą, taką egzaminatorką, wymagającą?
To jest też takie ciekawe pytanie, to znaczy powiem może troszeczkę z innej strony, ponieważ mówimy tutaj o egzaminach państwowych, certyfikatowych z języka polskiego jako obcego i te egzaminy mają bardzo konkretną strukturę oraz konkretne wytyczne, jeżeli chodzi o ocenianie. Tutaj mówiąc wymagająca, sroga, myślę, że nie nazwałabym siebie tak przy tych egzaminach, chociaż jako nauczycielka byłam wymagająca, ponieważ uważałam, że najważniejsza jest motywacja ucznia i jego praca, natomiast przy egzaminach ja mam bardzo konkretne wytyczne, jak mam ocenić pracę pisemną albo jak ocenić wypowiedź ustną, także tutaj nie mam tak naprawdę zbyt dużego manewru, to są konkrety, można tak powiedzieć. I przy tych egzaminach to jest w ogóle według mnie bardzo ciekawa praca, bo O ile ja jako autorka, czy tam właśnie twórczyni tych podcastów, pracuję w domu i jest to praca samotnicza, o tyle właśnie praca kilka razy w roku przy sesjach egzaminacyjnych na certyfikat polski jest taką pracą z ludźmi. Więc dla mnie jest to świetna odskocznia od tego, powiedzmy, siedzenia w domu i bycia wiecznie cały czas samej przy komputerze. Także tutaj jadę do Warszawy, bo właśnie pracuję jako egzaminatorka.
Szpilki, makijaż, pani
tak. Tak. Dokładnie tak. Pracuję na uczelni Łazarskiego i tam egzaminuję na poziomie B1, B2 i C1. Także to jest intensywne, to są intensywne dni pracy, bo ten egzamin to są 2 dni, sobota, właściwie cały dzień pracujemy, ponieważ my, to jest ciekawe, bo my od razu po zakończonym egzaminie musimy te egzaminy sprawdzić na miejscu, na uczelni. Nie możemy tego absolutnie nigdzie wynosić. Możemy się też spotkać później. Są to takie wymogi, to już są wymogi ustawowe, państwowe, także bardzo, bardzo rygorystyczne i oczywiście później uczniowie czekają bardzo długo na wyniki, ponieważ Państwowa Komisja Egzaminacyjna musi sprawdzić nasze sprawdzanie, także to nie jest takie łatwe. Natomiast sam egzamin dla nas jako egzaminatorów jest też trudny, wymagający. To są formalności, to są obostrzenia, musimy wytłumaczyć dokładnie wszystkie zasady zdającym, czego nie mogą robić, co mogą. Są ścisłe wytyczne, jak czym mogą pisać, czym nie mogą. Także to jest dla nas też męczące. Ja rozumiem, że zdający to też bardzo, bardzo przeżywają i są to dla nich czasem trudne momenty, kiedy muszą naprawdę się skoncentrować przez długi czas. W sobotę na egzaminie pisemnym, a jeszcze w niedzielę zazwyczaj w niedzielę wszyscy zdają u nas na uczelni. Czasami mogą w sobotę, ale to są rzadkie sytuacje. Także ciekawa praca, praca z ludźmi, można poznać wiele osób, które uczą się polskiego i potrzebują właśnie zdać ten egzamin.
I też z całego świata, tak? Przyjeżdżają osoby.
Tak, oczywiście, natomiast u nas akurat na uczelni jest taka specyfika, że większość zdających, muszę powiedzieć, że raczej przyjeżdża z Ukrainy, czy to są osoby mieszkające już w Polsce, pochodzenia właśnie ukraińskiego i białoruskiego najczęściej. Ale zdarzają się przeróżne narodowości. W tej sesji ostatniej listopadowej miałam na przykład egzaminowałam pana z Tunezji i pana z Egiptu. Także
dobrze mówili już?
Tak. Byli obaj, jeżeli chodzi o egzamin ustny, miałam ich właśnie na egzaminie ustnym, to byli na poziomie B1 i zdali u mnie ten egzamin. Także,
fantastycznie. Ale to jak moje uczennice zdawały chyba w 2019 roku, to powiedziało, jest taka wspaniała atmosfera, to wszyscy są tacy mili.
Nikt nie jest nastawiony negatywnie, nie?
No, tak. I one były w takim szoku, że jest taka spokojna atmosfera, że nie ma takiego stresu wielkiego i wszystko zdały, było okej.
Myślę, że ta atmosfera może zależeć od ośrodka, bo egzamin jest organizowany przez wiele ośrodków, wiele uczelni i wiele szkół w Polsce. Też za granicą, nie wiem jak w tej sesji było, ale niektóre ośrodki zagraniczne też organizują. Natomiast mamy takie jakby informację odgórną też z samej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, że atmosfera na egzaminie ustnym, tutaj bezpośrednio już mówię o tej części, powinna być właśnie przyjazna, także już jest to, dba o to już sama Państwowa Komisja, jakby zalecając nam właśnie takie nastawienie do zdających, żeby nie tworzyć niepotrzebnie stresującej atmosfery. To jest wystarczająco stresująca sytuacja dla osoby zdającej, a my po prostu też jesteśmy mili i chcemy, żeby to było dobre doświadczenie.
Edycja to kiedy? W lutym to będzie?
Tak, obecnie egzaminy są 4 razy w roku. W tym roku odbyła się ostatnia teraz w tym roku sesja listopadowa, kolejna jest w lutym, następna w kwietniu, potem w czerwcu i znowu w listopadzie. W każdej z tych sesji jest egzamin na poziomie B1, ale B2 i C1 jakoś tam się wymieniają. Nie pamiętam już konkretnie w jakich datach są te egzaminy na wyższych poziomach, ale też jest coraz więcej osób, które zdają na tych wyższych poziomach. Nie tylko B1, ale też B2 i C1.
Taki egzamin, rozumiem, można zdać, jeżeli ktoś potrzebuje dostać obywatelstwo, ubiega się o obywatelstwo na przykład, tak?
Tak,
bo tam
tak,
chyba.
Jeżeli, tak. jeżeli się ktoś ubiega.
Albo jeszcze bezpłatne studia, chyba to C1 jest wymagany
Tak,
certyfikat.
zgadza się. Tak, C1 jest do tego celu, natomiast obywatelstwo minimum B1, więc większość osób tak naprawdę zdaje na poziomie B1. To jest chyba minimum.
Dobra, to dziękujemy. Mam nadzieję, że wszyscy zdadzą te egzaminy.
Tak,
będzie w porządku. Mam księgę. Dobra, no i jeszcze chyba takie pytanie o ostatniej Pani książce, tak? Bo widziałam, że to chyba Pani Weroniko kiedy? W październiku, tak? Ukazała
tak,
się nowa książka. I nazywa się Hop do Polski. Taka też wspaniała nazwa. Proszę nam troszeczkę opowiedzieć naszym słuchaczom, do kogo jest skierowana ta książka. Bo widziałam, okładka jest taka troszeczkę bajeczna, tak? Taka
Tak,
bardzo
tak,
piękna.
tak. Tak, ta książka to jest w ogóle jakby troszeczkę zupełnie, znaczy troszeczkę, może nawet nie troszeczkę, ile zupełnie inna rzecz, której się podjęłam, ponieważ to trochę jest realizacja moich marzeń. Ja zawsze marzyłam o pisaniu książek dla dzieci. I postanowiłam wreszcie to marzenie spełnić. Jest to książka, jest to literatura. Są to 4 opowiadania, których bohaterami są mali Polacy mieszkający za granicą. Czyli dzieci.
Polonia, tak?
Tak, tak. Dzieci polonijne, możemy powiedzieć, tak. I te dzieci urodziły się właśnie już za granicą, natomiast ich rodzice wyemigrowali do różnych krajów w swoim życiu, także i w ten sposób po prostu te dzieci nie znają tak dobrze Polski jak dzieci mieszkające tutaj, chociaż oczywiście rodzice starają się, aby gdzieś tam opowiadać o kulturze, o historii tym dzieciom, także skąd się w ogóle wziął pomysł na tę książkę? Otóż mam 2 siostrzenice, córeczki mojej siostry, które mieszkają w Holandii, tam się urodziły. Do Polski przyjeżdżają odwiedzać rodzinę, natomiast oczywiście no, jeżeli tam już chodzą do szkoły, to też nie jest to takie częste, tak? One są w Polsce 2 razy w roku na wakacje, najczęściej na święta. I bardzo chciałam, żeby tę Polskę poznały z takiej ciekawej strony. No, oczywiście rodzice gdzieś tam dbają o to, żeby przekazać ten język polski i kulturę polską, ale wkracza to życie, tak? Jest pośpiech, jest codzienność. Czasem trudno jest znaleźć na to czas. Oczywiście dziewczynki mówią po polsku obie, natomiast ja chciałam, żeby poznały tę Polskę lepiej, żeby dowiedziały się więcej, poznały jakieś legendy właśnie, trochę historii, kultury. I stąd się narodził ten pomysł, żeby taka książka w sposób taki literacki, czyli za pomocą opowieści trafiła właśnie do dzieci bardziej. Nie jako taki suchy przewodnik, nie suche fakty, ale właśnie opowieść, jakaś historia, która sprawi, że te dzieci polonijne poczują, utożsamią się z bohaterami książki i pomyślą, że Polska jest ciekawym krajem, że Polska może być naprawdę miejscem, które można odwiedzić, można tu podróżować, a może nawet zamieszkać, żeby poczuły się zainspirowane tym elementem swojej kultury, który tak naprawdę też jest bardzo ważną częścią ich życia, tak, że jakby często jest tak, że gdzieś mieszkając za granicą ten język polski jest językiem drugiego wyboru, ponieważ uczą się w języku obcym, a tutaj mając taką dawkę wiedzy, jednocześnie jakieś rozrywki takiego czytelnictwa, lektury, mogą po prostu poznać Polskę i kraj swoich rodziców, dziadków czy rodzeństwa lepiej. Także to był taki pomysł. I książka już gdzieś trafiła właśnie do szkół polonijnych kilku za granicą i dostałam takie sygnały, że się podoba. Także mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Też mój synek 4-letni był tutaj testerem tej książki. Bardzo, bardzo chciał jej słuchać. Musiałam ją czytać wielokrotnie, ale śmieszne było to, że jak książka się już ukazała drukiem i Patryk ją zobaczył i ja mówię, to co, może Patryku, przeczytam ci teraz? A on, nie, mama, już to znam na pamięć.
Już współautorem, można powiedzieć.
Tak. Tak? W przyszłym roku mam nadzieję, że pojawi się ten nowy materiał. Już stricte do nauki języka, bo tutaj te opowiadania są dla dzieci, które znają już język polski, tutaj nie ma nauki języka, natomiast to, co planuję na przyszły rok, to już będzie materiał językowy. Zobaczymy, czy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że wszystko się potoczy dobrze. Natomiast na ten rok i początek przyszłego też już planuję nowe materiały dla osób dorosłych, także oby się wszystko udało, bo zawsze są jakieś przeszkody, ale grunt to je pokonywać, więc
Tak.
To będzie życzymy dobrze. Też Pani tak. Inspiracji, wolnego czasu.
Ostatnie, ale nie mniej ciekawe pytanie. Skąd Pani ma tak piękne i rzadkie imię? Bo powiem szczerze, ja osobiście nie znałam żadnej Bereniki. Mhm. O.
Mhm. Faktycznie jest to imię rzadkie w Polsce, oczywiście tak. Nie znam drugiej Bereniki. Skąd się ono wzięło? Otóż wymyśliła je moja mama. Właściwie nie wymyśliła, ile znalazła je w kalendarzu. Moja mama bardzo lubi oryginalne rzeczy, ma duże artystyczną. Stąd się to wzięło właśnie. Postanowiła, że jej córka będzie miała oryginalne imię. Ale z tym się też wiąże taka ciekawostka, że kiedy byłam dzieckiem, bardzo tego imienia nie lubiłam, ponieważ było trudne i wiele naprawdę dzieci nie rozumiały, że się przedstawiałam. I zawsze je przekrywały, mówiły, jak Weronika, Werenika, jak? Nie rozumiem. Ja się denerwowałam, że mam po prostu trudne imię, które dziecko, jak się przedstawiałam, dzieci nie rozumiały, śmiały się często. Że to było dla mnie trudne, natomiast dziś bardzo je lubię, uważam, że się wyróżnia, jest ładne i cieszę się, że tak jest.
Tak, tak, bo od razu można zapamiętać, kto jest autorem podręcznika. Tak. Może nazwisko nie za bardzo, ale imię od razu, że to pani Berenika napisała. Tak? Ja na przykład miałam w swojej klasie, a mój rocznik to 87, to ja miałam w klasie 5 Kaś. No to masakra po prostu.
Tak. Ale teraz... Chyba jest nawet moda, żeby właśnie nazywać, dawać takie imiona inne, różne, tak zauważyłam. Jak, nawet jak czytałam jakiś artykuł o najbardziej popularnych imionach i tam właśnie były takie już nie takie jak Agnieszka, Ania, tylko takie właśnie inne, nie?
Rzadkie,
tak. Rzadkie.
Rzadkie.
Też jest taka tendencja do powrotu do takich starszych imion, bardziej tradycyjnych. Na przykład Hania, Hanna, no, różne takie imiona właśnie są też bardziej
odmienne. Jak na przykład babcia albo prababcia miała na imię, to tak wnuczka może mieć, tak?
Też,
no to
też.
Takie fajne.
Tak,
Taka tradycja. No to co, chyba na tym dobrze. Już będziemy chyba... kończyły, tak?
I z czasem chyba idealnie nawet się zmieściły.
Tak, nie za długo, bo ja to lubię mówić.
Tak, tak, to może drugi odcinek jakieś powstanie. Dobrze,
na razie, pa, pa.
I na razie, pa!